Tak dawno było ten początek, że ja już nie wiem, dlaczego śpiewam. Chyba dlatego, że po prostu bardzo mi się to zawsze podobało.
Mówi nauczycielka śpiewu tradycyjnego Monika Mamińska-Domagalska.
Ja mam troszkę ukraińskich korzeni i moi dziadkowie mieszkali na Polesiu. Przypadkiem, no ale zawsze mi opowiadali z wielką taką tęsknotą, jak pięknie Poleszuce śpiewają. No ale to uczy się w szkołach muzycznych takiej muzyki akademickiej. No i później w młodości po prostu poszłam do cerkwi i zaczęłam śpiewać w chórze cerkiewnym. Niby tam się takie śpiewało rzeczy tradycyjne, ale one takie były autorskie, które uchodziły za ludowe. To tak jest do tej pory. Ludzie nie wiedzą, co jest naprawdę tradycyjne, naprawdę ludowe. No i później w takim projekcie Fundacja Muzyka Kresu zaprosiliśmy kilka zespołów, między innymi z Kijowa Drewo. No i wtedy dopiero usłyszeliśmy prawdziwą tradycyjną muzykę i to no, taka miłość od pierwszego słyszenia. To się nie dało już zapomnieć. No i bardzo chcieliśmy nauczyć się.
Śpiewam z dzieciństwa. Nawet nie pamiętam, kiedy zaczęłam. Wydaje mi się, że śpiewałam zawsze.
Mówi solistka z Ukrainy, Anna Jacuta.
Śpiew tradycyjny, bo wyrosłam na wsi i śpiewała moja babcia. Śpiewała cała rodzina. I żadne święto, żadne jakieś wydarzenia, uroczystości w życiu nie obchodziły się bez pieśni. Dla mnie to jest taka terapia duszy. To jest reparacja emocji moich stanu psychicznego. To jest relaks, motywacja, kształcenie się. No to jest jak życie. Śpiew to takie coś, co zawsze było przy mnie i raczej już zawsze zostanie. Taka cząstka indywidualizacji mnie w tym wielkim i ciekawym świecie. Ja do ciebie, dziewczyno.
Dość uniwersalny i pierwotny i jakby nie skupia się na autorstwie, na solowym wykonaniu, tylko bardziej na właśnie wspólnocie, na budowaniu grupowego brzmienia czy międzyludzkich więzi.
Mówi muzyk i wykonawca pieśni tradycyjnych Piotr Dziwura.
Każdy teoretycznie jest w stanie śpiewać w ten sposób i wydobyć ten dźwięk. Ludzie na wsiach siadali, zbierali się, śpiewali, potem śpiewali jakby w tej samej technice powiedzmy, tak? Bez żadnych myślenia o tym, po prostu robili to i powtarzali też to, co inni robią. Więc to jest też takie ciekawe dla mnie, że takie właśnie włączające wszystkich w to, jakby nie ma czy lepszych, gorszych, czy lepiej śpiewających. Bardziej to się śpiewa dla siebie, dla wspólnoty, dla pewnych emocji, dla bycia razem po prostu.
Jest bardzo dużo improwizacji, bo inaczej to jest odtwórcze i nieżywe. Właśnie na tym polega dowcip, że na początku jak ludzie uczą się śpiewać, mówimy na przykład o ludziach z miasta, którzy wcześniej nie słyszeli tego śpiewu, no i mają nagraną na przykład jakąś panią i powtarzają dokładnie po tej pani to, co ona zaśpiewała, a ona zaśpiewała na przykład jedną zwrot. Ale wiadomo, że ta pieśń ma 12 zwrotek i ona każdą następną zwrotkę śpiewa troszeczkę inaczej. I zarówno ten człowiek, który rozpoczyna zaśpiew, no jedna osoba zaczyna, powiedzmy, ja mówię o wielogłosie teraz, a następne dołączają się, każdy z nich wie o tym, że nie może tak samo zaśpiewać, no bo będą myśleli o nim słuchacze, że no słaby trochę śpiewak. No tutaj cały czas jest twórczość, cały czas jest życie w tym. Nie jest tak, że nutki raz na zawsze zapisane i tak ma być i nie można zmieniać. Można zmieniać w ramach skali, która jest charakterystyczna dla danego regionu. Dla Lubelszczyzny takiej najstarszej, bardzo charakterystyczne, pięciodźwiękowe takie skale. Często bez półtonów, często na samych całych tonach. Albo na przykład rozszerzony jeszcze jakiś interwał, ponad cały ton.
Duży wpływ na mnie wywarła ta muzyka Roztocza lubelskiego i południowa Lubelszczyzna. Co z tamtego sobie przypomnę zaraz. Na przykład polską pieśń nieżyjącego już pana Fiełkowskiego z Roztocza, Kamień na kamieniu. Kamień na kamieniu. Na kamieniu kamień, wyrysuj se mu jasieńku, swoje imię na nim, Wyrysuj se, mój jasieńku. Te pieśni wydają mi się, szczególnie polskie czy wschodnie, takie no dość smutne i takie oparte na takich emocjach negatywnych jednak i czy jakichś doświadczeniach negatywnych. W warstwie tekstowej, no i melodycznej też po części są takie no smutne i wydaje się takie dołujące, że wręcz czasem. No ale jakby nie wczuwam się w to może tak bardzo, nie czuję tego obciążenia, jeśli śpiewam jakieś smutne pieśni. Przeważają te pozytywne emocje, jakieś współbrzmienia z innymi ludźmi. Bardziej właśnie tutaj idę w stronę takiej radości z tego wspólnotowego śpiewu i współbrzmienia i postaram się wyciągać te aspekty tych pieśni i sposoby śpiewania.
Miesiące, a żeby ci, mój jasieńku, nie świeciło słońce, a żeby ci, mój jasieńku, nie świeciło słońce.
Człowiek, który nie interesuje się tym specjalnie, myli folklor z jakimiś takimi łatwiutkimi, o z disco polo na przykład nieszczęsnym, który gdzieś tam hula po Polsce. I nie tylko po Polsce, bo wszędzie ono jest. Ja słyszałam i na Litwie, i w Rosji. Więc to jest mylone, prawda? Jakieś błahe słowa, jakieś głupstwa. I człowiek nie wie, że i normalny sobie zjadacz chleba, że ta najgłębsza warstwa to dotyczyła sakru. Piosenki nie powstawały dlatego, że komuś się zrobiło smutno, bo dziewczyna odeszła, tylko musiał tak poprzez magię zagospodarować cały swój świat, a do tego świata należał także świat duchów, żeby te duchy były nie przeciwne temu, co człowiek robi, ale żeby stały się takimi duchami opiekuńczymi. To znaczy, żeby nie przeszkadzały, a żeby pomagały w tym, żeby na przykład był urodzaj, żeby nie było powodzi, żeby nie było suszy, żeby myszy nie zjadły zboża, żeby w rodzinie nikt nie chorował. Wszystkie te rzeczy, one są istotą kultury tradycyjnej, ale nasi rówieśnicy tego nie wiedzieli. Myśmy właśnie niestety wychowani na takich lekkich kawałeczkach, które udawały ludowe. Myśleli, że to jest takie, no, takie coś nie bardzo estetycznie.